The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie na początku nowego tygodnia. Mamy poniedziałek, 22 marca, 81 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 7.01, zajdzie o 19.14. Dzień dzisiejszy zatem trwa 12 godzin i 13 minut. Imieniny obchodzą Katarzyna, Bogusław i Oktawian. Urodzeni 22 marca są przedsiębiorczy, mają bystry umysł i duże zasoby energii. Cechuje ich zmienność ocen, wątpliwości i niepewność życiowa. W kontaktach z otoczeniem wykazują się drażliwością i gwałtownością. Silnie akcentują niezależność, ale są przy tym optymistami. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A pogoda 64 stopnie, jutro 65, pojutrze 58, 72 w dzień następny, więc miejmy nadzieję, że teraz już wiosna zagości u nas na dobre. A powiedzenie na dzień dzisiejszy? Najgłośniej przemawia czasami tylko milczenie.
Ogarnia Twoja miłość jak ciebie. deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazda dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie to święty duch ogarnia mnie.
Kurs dolara w Polsce wynosi 3,86 zł, złoto 1731,25 dolarów, zaś ropa 64,09 dolarów. A teraz króciutkie kalendarium. Rok 1201, zmarł Jarosław, książę polski, biskup wrocławski. Rok 1219, zmarł Henryk Kietlicz, arcybiskup gnieźnieński, walczący o uniezależnienie kościoła od władzy książęcej. Rok 1832, zmarł Johann Wolfgang Goethe, niemiecki poeta, autor filozoficznego poematu Faust, powieści Cierpienie młodego Wertera i wielu, wielu innych. Rok 1939, niemieckie oddziały zajęły litewskie miasto Kłajpedę. Rok 1946, Wielka Brytania przyznała niepodległość Transjordanii, obecnie jest to Królestwo Jordanii. Rok 1947, ukazał się pierwszy numer dziennika Słowo Powszechne, później Dziennik Katolicki. Rok 1957, urodził się Jacek Kaczmarski, poeta, prozaik, piosenkarz, twórca tekstów piosenek. Zmarł w roku 2004. Rok 1966, podczas pierwszej w historii oficjalnej wizyty arcybiskupa Canterbury w Watykanie podpisano deklarację ustanowienia stosunków między Kościołem katolickim i anglikańskim. Rok 1974, przedstawiciele 7 państw nadbałtyckich podpisali w Helsinkach konwencję o ochronie środowiska regionu Morza Bałtyckiego. Rok 2001, zmarł William Hanna, amerykański producent filmów animowanych, m.in. twórca Tom and Jerry, Pies Huckleberry, Misi Ogi czy Flintstonowie. Rok 2005, zmarł Edward Moskal, przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue, telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Back pain doesn't have to be your problem anymore. Private St. Adalbert's Hospital in Poznan is the only one in Poland which offers minimally invasive procedures of the entire spine that give you an opportunity to immediately get rid of the pain. We will make sure to provide you with a consultation, help you organize your stay as well as the flights. With no waiting and at a reasonable price, speak to your doctor and call 48-663-666655. To find more information, visit us on www.stadalberts.info.
Salon i Spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvue Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Ben Salem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
14 578 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 65 osób zmarło, to najnowsze dane na temat pandemii. Brytyjska odmiana koronawirusa odpowiada już za 80% zakażeń w Polsce. W niektórych regionach ten odsetek jest jeszcze większy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Mówimy to o województwie warmińsko-mazurskim, o województwie mazowieckim, województwie małopolskim. Tam te procenty nowych zachorowań spowodowane przez mutację brytyjską to jest prawie 90%.
Od soboty w całym kraju obowiązują zaostrzone zasady sanitarne. Czy będą jeszcze inne rygory? Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w Jedynce, że w tej sprawie nie zapadła decyzja.
Sytuacja epidemiczna potrafi być zmienna, a dynamika zachorowań rosnąć bardzo szybko, aczkolwiek my byśmy chcieli, żeby te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, wystarczyły i na ten moment nie ma decyzji, aby podejmować dalej idące kroki.
Wczoraj w Polsce odnotowano blisko 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 140 osób. W Łodzi otwarty został szpital tymczasowy dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Placówka zlokalizowana jest przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu imienia Władysława Biegańskiego, mówi wojewoda łódzki Tomasz Bocheński.
Dzisiaj rozpoczynamy tutaj leczenie, ale mój apel o przestrzeganie zasad rygoru epidemicznego ma służyć temu, aby ten szpital się nie wypełnił pacjentami, aby udało nam się przewalczyć trzecią falę epidemii, aby zatrzymać wzrastającą liczbę zakażeń, a co za tym idzie, hospitalizacji.
W tej chwili w Polsce działa 25 szpitali tymczasowych. Mają możliwość przyjęcia ponad 6 tysięcy pacjentów covidowych. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby został przekazany do Senatu. Wniosek prokuratury dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem oddziału chirurgii klatki piersiowej. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, Grodzkiemu śledczy chcą postawić 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych. Unia Europejska nałożyła sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka. To po raz pierwszy od ponad 30 lat. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli unijni ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka.
Ostatni raz Unia Europejska nakładała sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka po masakrze na placu Tiananmen w 1989 roku. Teraz powodem są masowe prześladowania ujgurskich muzułmanów. Na czarnej liście znalazło się 4 urzędników, którzy będą mieli zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie, a także jedna firma, której aktywa też zostaną zablokowane. Sankcje nie są bardzo dotkliwe, ale symboliczne, bo to kolejna odsłona w skomplikowanych relacjach Unii z Chinami. Decyzja nie była łatwa i kraje członkowskie spierały się długo w tej sprawie, bo we wspólnocie nie ma jednomyślności, jak traktować Chiny. Jedni uważają, że to strategiczny partner, inni, że systemowy rywal szerzący dezinformację. Do dzisiejszych sankcji wykorzystane zostały niedawno uzgodnione przepisy w Unii pozwalające na nakładanie restrykcji za łamanie praw człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Wiosenne ocieplenie już za kilka dni dotrze do Polski. Ten tydzień może być ostatnim w tym sezonie zimowym, ze śniegiem i mrozem. Jeszcze dziś sytuacja pogodowa powinna się stabilizować. Od jutra temperatura zacznie rosnąć, a w piątek nawet 15 stopni, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.
Już można powiedzieć, że zacznie się taka aura wiosenna. Temperatury dzisiaj od 2 stopni na wschodzie, około 4-5 w centrum, a na zachodzie nawet 9 stopni i najcieplej będzie akurat w województwie lubuskim. No widać, że już aura zdecydowanie cieplejsza niż miało to miejsce w weekend.
A w weekend następny będzie ciepło, ale i deszczowo. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej został przekazany do Senatu. Tomaszowi Grodzkiemu zostaną postawione 4 zarzuty korupcyjne, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
Wniosek skierowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie dotyczy podejrzenia przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, kiedy pan Tomasz Grodzki był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Prokuratura zamierza przedstawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012.
Prokuratura przesłuchała 15 świadków. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaprzeczał oskarżeniom i zapowiadał procesy w tej sprawie. Litewskie władze zaszczepiły się dzisiaj preparatem firmy AstraZeneca. W ten sposób chcą zademonstrować, że szczepionka ta jest bezpieczna i skuteczna. Kamil Zalewski.
Szczepionką firmy AstraZeneca jako pierwsi zaszczepili się prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz premier Ingrida Šimonytė. Nie mam żadnych wątpliwości, że naukowcy i odpowiednie służby kompetentnie oceniają bezpieczeństwo wszystkich szczepionek. Wierzę, że preparaty, które zostały zatwierdzone, są niezawodne i skuteczne, powiedział litewski przywódca. Szefowa rządu Ingrida Šimonytė liczy na to, że ubiegłotygodniowa decyzja Europejskiej Agencji Leków dotycząca preparatu AstraZeneca przyspieszy proces szczepień. To przykre, że brakuje zaufania do tej szczepionki. Widzimy to na podstawie danych poświęconych szczepieniom. Šimonytė zaznaczyła, że zaszczepienie przedstawicieli litewskich władz właśnie tym preparatem to dowód na to, że jest on skuteczny i bezpieczny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski został odznaczony przez prezydenta. Andrzej Duda w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia sportowe wręczył Lewandowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Robert Lewandowski jest naszym narodowym sportowym bohaterem, mówił prezydent. Z kolei kapitan naszej reprezentacji dziękował za wyróżnienie.
Zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze starałem się i o tym głośno mówiłem. Dlatego wszystko, co robię, pomimo tego, że gram i uprawiam dyscyplinę drużynową, to jednak to wszystko też ma znaczenie. I ja również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi pomagają w tym wszystkim, które też są ze mną. Mam nadzieję, że ta droga moja będzie cały czas szła do przodu. Dziękuję bardzo, to wyróżnienie jest mi niezmiernie miło.
A po uroczystości w Pałacu Prezydenckim Robert Lewandowski dołączył do reprezentacji, bo trwają przygotowania do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata.
Wiadomości prezentowała Edyta Poźniak. Czy IKEA szpiegowała pracowników i klientów? W Wersalu rozpoczyna się proces byłych dyrektorów francuskiej firmy IKEA oskarżonych o szpiegowanie pracowników i klientów. Przed sądem staną także policjanci, którzy mieli przekazywać firmie poufne informacje dotyczące przeszłości karnej kilkuset osób. Dyrekcja IKEA zaprzecza absolutnie tym zarzutom.
Proces będzie dotyczył 15 osób, m.in. 2 byłych dyrektorów generalnych filii IKEA we Francji, kilku dyrektorów sklepów oraz 5 policjantów. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura chce także ukarać IKEA grzywną o wysokości 3 700 000 euro. Sprawę ujawniły w 2012 roku francuskie media. IKEA miała wówczas zatrudniać prywatne firmy ochroniarskie i detektywistyczne, aby śledzić swoich pracowników oraz ich rodziny, ale także kandydatów do pracy i klientów sklepów. sklepu. W sumie szwedzka firma miała płacić ponad 600 tysięcy euro rocznie za nielegalny dostęp do tajnych informacji. Głównym dowodem w procesie są maile dyrekcji dotyczące szpiegowania pracowników. Francuskie media piszą o siatce szpiegowskiej stworzonej przez IKEA. Dyrekcja tłumaczy, że kontrole miały chronić firmę przed kradzieżami lub atakami ze strony ekoterrorystów i że procedury te zostały zniesione. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Miami Beach oblegane przez turystów. Miami Beach na Florydzie wprowadziło w sobotę godzinę policyjną. Stało się to w następstwie lekceważenia obostrzeń koronawirusowych, awanturnictwa i walk ulicznych. Aresztowano ponad 900 osób. Władze miejskie uzasadniały decyzję utratą kontroli nad zachowaniem się tłumów z całego kraju. Oblężone są plaże. Mnóstwo ludzi, zwłaszcza młodych na tzw. spring break, gromadzi się na licznych przyjęciach i imprezach, nie przestrzegając wymogu noszenia maseczek i zachowywania odstępu społecznego. Burmistrz miasta Miami Beach Dan Gelber ogłosił, że miasto jest po prostu przetłoczone. Mamy tu ogromną liczbę ludzi, więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć. Zbyt wiele przebywa bez zamiaru przestrzegania zasad, czego rezultatem jest chaos i nieporządek, mówił burmistrz w jednej z lokalnych stacji telewizyjnych. Godzina policyjna w Miami Beach obowiązuje od godziny 20 do godziny 6 rano. Turyści i goście hotelowi są proszeni o pozostanie w tym czasie w zamkniętych pomieszczeniach. Nie jest jasne, jak długo obowiązywać będzie godzina policyjna, ale menedżer miasta Raul Aquila powiedział dziennikowi Miami Herald, że zalecenie przestrzegania zasad potrwa co najmniej do 12 kwietnia. Po godzinie 20 do stref o ograniczonym dostępie nie są wpuszczani piesi ani pojazdy. Firmy na tym terenie mają być zamknięte. Znany bar Cleverlander South Beach ogłosił tymczasowe zawieszenie działalności co najmniej do 24 marca. Zapowiedział to w ślad za tym, kiedy tłumy wypełniły główną arterię miasta Ocean Drive, wdając się w walki uliczne. W pobliskiej restauracji uczestnicy bójki połamali stoły i krzesła. Lokalni urzędnicy zakazali spożywania alkoholu na plaży, a także sprzedaży alkoholu po godzinie 22. Miasto wysłało SMS-y na telefony komórkowe do turystów z ostrzeżeniem: rozsądne wakacje lub aresztowanie. Ferie wiosenne w Miami Beach mogą być jednym z najwspanialszych rytuałów, ale tylko wtedy, gdy planujesz przestrzegać zasad. W przeciwnym razie również dobrze możesz po prostu zostać w domu i zaoszczędzić sobie kosztów sądowych. Wyegzekwowanie zarządzeń związanych z koronawirusem utrudnia miastom stanowisko probiznesowego republikańskiego gubernatora Rona DeSantisa. Na Florydzie nie obowiązuje stanowy zasad dotyczący masek, dystansu społecznego itd. DeSantis zakazał samorządom nakładania grzywien na osoby, które nie noszą maseczek. Według Associated Press na Florydzie turystyka jest branżą numer jeden. W 2018 roku wygenerowała 91 miliardów dolarów. Stała się jedną z wielkich ofiar COVID-19 z powodu zeszłorocznego wiosennego lockdownu. Plaże na Florydzie zostały wówczas zamknięte. Władze turystyczne Miami podały, że w ciągu 3 miesięcy ubiegłego roku straciły miliardy dolarów. Obecnie wydały 5 milionów dolarów na największą od 20 lat ogólnokrajową kampanię reklamową. Twórca Sputnika. Około 20% ozdrowieńców po COVID-19 nie wytwarza przeciwciałek. Szef moskiewskiego ośrodka imieniem Nikolaja Gameli, który opracował szczepionkę Sputnik 5 przeciwko COVID-19, Aleksander Gitzburg, powiedział w niedzielę, że co najmniej 20% osób, które wyzdrowiały po zakażeniu się koronawirusem, nie powstają żadne przeciwciałka po chorobie. Wśród tych, którzy przeszli chorobę, są to solidne dane z eksperymentów. Nie mniej niż 20% nie wytwarza żadnych przeciwciałek ochronnych, powiedział Ginzburg w telewizji państwowej Rosja 1. Jego zdaniem te osoby powinny zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Wcześniej w marcu szef ośrodka mówił, że ozdrowieńcy powinni przyjmować tylko pierwszą dawkę szczepionki, która pozwoli im na wzmocnienie naturalnej odporności pojawiającej się po chorobie. Z kolei naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa zastrzegła niedawno, że odporność nie powstanie u około 10% osób, które przyjmą szczepionkę. Zapewniła, że jest tak w wypadku wszelkiego rodzaju szczepień, nie tylko preparatów Sputnik V. Szczepionka Sputnik V jest stosowana w Czechach. Premier tego kraju powiedział, że nie będzie czekał na akceptację Europejskiej Agencji Leków. We Włoszech strajkuje blisko 40 tysięcy pracowników i współpracowników amerykańskiej firmy Amazon, największego sklepu internetowego na świecie. Skarżą się na niewolniczy system pracy.
Po raz pierwszy w historii firmy zastrajkowali jej pracownicy na terenie całego państwa. Chodzi zarówno o pracowników magazynów i hurtowni, jak i kurierów. Strajk wsparły wszystkie największe włoskie centrale związkowe. Organizatorzy protestu w nocie poinformowali, że kurierzy zmuszani są do niewolniczej pracy przez 44 godziny tygodniowo, a algorytmy, zgodnie z którymi oceniana i opłacana jest ich praca, nie biorą pod uwagę korków i trudności komunikacyjnych w dużych miastach. Natomiast pracownicy magazynów skarżą się, że praktycznie nie mają czasu, by skorzystać z toalety. Protestujący wskazują, że dyrekcja firmy dotychczas nie reagowała na prośby o zmianę warunków pracy. We Włoszech Amazon dziennie dostarcza ponad 1 000 000 przesyłek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Nowe strony zadyszamy czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod te balkon pełen trący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami. Zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
W samym środku zdyszanego dnia tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty biegnie na mnie, umiesz
pamięć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen procy dusz, na uliczki te znają.
A teraz kolejne pytanie z kosmosu.
Pytania z kosmosu.
Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dlaczego przewody, prąd, który mi płynie, nie są zrobione z jednego elementu, tylko z takie splecione druciki przewodzą prąd? Ja mam wrażenie, że są też takie z jednego.
Są i takie. Zawsze jak ktoś ma takie zagwozdki, to ja mam przed oczami takiego młodego człowieka, który eksperymentuje z prądem i to zawsze się źle kończy, więc ostrożnie. Jak cokolwiek chcemy robić, znaczy, ja wiem, że to wszyscy wiedzą, ale zawsze trzeba wyłączyć z prądu to urządzenie.
Kto nigdy nie włożył palca do świeczki choinkowej?
Więc
lampki
właśnie.
Za przeproszeniem.
Tak, są takie, które faktycznie są zrobione z jednego elementu miedzianego najczęściej, a są takie, które są tak jak gdyby splecione, zresztą tak samo jak lina na przykład, czy jakiś sznurek. Jak się dokładniej przyjrzymy, to jest nie jeden sznurek, tylko po prostu plecionka drobniejszych. Powody są zasadniczo dwa. Po pierwsze elastyczność. Taki spleciony, on jest bardziej po prostu elastyczny, trwalszy. W związku z tym, jak się gdzieś w jakichś elementach, gdzie się często zgina, wygina, to taki pojedynczy drut miedziany, on mógłby po prostu popękać. Mógłby się osłabić w tym konkretnym miejscu. To szczególnie dotyczy takich przewodów elektrycznych, jak chociażby do słuchawek, do mikrofonów, do wszystkiego, co zwijamy, składamy, wkładamy do kieszeni, dociskamy.
To one dlatego się plączą, bo są w środku same splątane.
Same są poplątane. One tak po prostu oddają to splątanie. Mhm. To po prostu mogłoby popękać. Ale jest też powód drugi. I ten powód drugi, on jest bardziej skomplikowany, tak bym powiedział. Bo to jest tak zwane zjawisko naskórkowości.
No jasne, przecież oczywiście.
No więc to jest jasne. W obwodach, tam gdzie płynie prąd zmienny, tam gęstość prądu...
No dobrze, wiedziałem, że teraz...
Gęstość prądu przy powierzchni przewodnika jest po prostu dużo większa niż w jego wnętrzu. Mhm. Prąd nie płynie całą objętością przewodu tak samo gęsto. Płynie po zewnętrznej części, a niekoniecznie w środku.
Bo jest mu w środku trudniej po prostu.
Bo jest, nie wiem, tam ciaśniej, cieplej, nie mam pojęcia. Natomiast
ciemniej może.
To zwiększa tak zwaną rezystancję efektywną i w związku z tym dochodzi do strat mocy prądu. I lepiej mieć więcej cieńszych przewodów niż jeden grubszy, bo nie tylko mówimy tutaj o elastyczności, ale także o tym, że moc prądu nie ulega osłabieniu. Ja bardzo się to staram tak powiedzieć.
Ale ja chyba nawet prawie zrozumiałem.
Tak w sposób, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo to jednak poranek i rezystancja na skórkowość, to są takie rzeczy, które się nie sklejają.
To prawda, ale prawie zrozumiałem, że lepiej mieć więcej.
że lepiej, znaczy, bo wniosek to jest taki, więcej, że lepiej mieć więcej skóry niż mniej, to znaczy, że po tej nas, że te,
a nie zawsze.
Ale to jest właśnie, to się nie zawsze sprawdza. W nie przypadku zawsze. Prądu elektrycznego rzeczywiście lepiej mieć większą powierzchnię, po której ten prąd sobie śmiga, niż mniejszą, a większą powierzchnię uzyskujemy wtedy, kiedy jest po prostu więcej drucików cienkich niż jeden gruby.
Widzę słuchaczy, którzy się teraz mocno drapią po głowie, ale wszystko...
O co mu chodzi? O co mu chodzi?
Co on tam opowiada? Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja zaś zapraszam państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Król czyta, Maciej Sztur.
Gangsterów. Jakub odczytał głośno tytuł z ABC. Ja sobie kurwa wypraszam, zabulgotał Pantaleon Karpiński. Ja jestem dobry Polak, katolik, robotnik i socjalista, a gangsterzy to są w Ameryce. Dalej jest jeszcze lepiej. Wspaniale. Najwyraźniej niezadowoleni z prób ograniczenia wpływów mafii żydowskiej na uniwersytecie, uzbrojeni bandyci pogwałcili cywilizowane obyczaje, sterroryzowali rewolwerami bezbronnych studentów chrześcijańskich i pogwałcili majestat profesora. Co pogwałcili? Zapytał zdziwiony Pantaleon. Majestat! Dopiero spóźniona i niemrawa interwencja policji przegnała zbrodniarzy z terenu Uniwersytetu imienia Józefa Piłsudskiego. Nikt nie został aresztowany. Daj przegląd. Podałem. Jakub szybko przerzucił kartki. Nic? Zdziwił się. A nie, jest. Mała notka. Bijatyki na Uniwersytecie imienia Józefa Piłsudskiego efektem antysemickiej polityki nacjonalistycznych organizacji studenckich.
Było warto, panie Szapiro? Zadudnił Pantaleon. Kum nie będzie zadowolony.
Nie będzie, ale musiałem coś zrobić, odpowiedział Jakub. Zza lady wychynął właściciel paszteciarni, pan Sobęcki. Dolał kawy, doniósł pasztecików.
Ja to rozumiem, panie Szapiro. Czasem tak jest, że trzeba coś zrobić. Ja to rozumiem, odpowiedział Pantaleon po chwili.
Wie pan, panie Pantaleonie, jak im pozwolimy bez protestu na wszystko, to gdzie nas to doprowadzi? Co dalej? Zamkną nas za drutami? Trzeba się postawić, bo inaczej będą myśleć, że wolno im wszystko. I przyjdzie jakiś polski Hitlerek i będzie jak u Hitlerka. Jemu też się nikt nie stawiał i sam pan wiesz, co się tam dzieje.
Takich jak ja podobno zamykają w szpitalach i tną na żywca, żeby sprawdzić, co mamy w środku. Naukowcy.
Wiwisekcję robią? Zdziwił się Szapiro. Ale komu?
Dziwadłom, panie Jakubie, wynaturzeniom. Tak mi powiedział jeden człowiek, co go jeszcze z cyrku znam. Że robią na wynaturzeniach takich jak ja badania, eksperymenta. Pogaństwa jakieś też ofiary. Pana Boga oni nie szanują, panie Szapiro. Ani mojego, ani pańskiego.
Ja nie mam żadnego Boga, panie Pantaleonie. Zaprotestował Szapiro.
Każdy ma pana Boga, takiego, jakiego mu los przeznaczył. Chrześcijańskiego, żydowskiego, albo jakiegoś tam chińskiego czy murzyńskiego. I ten Pan Bóg każdego przez los mu przeznaczonego posiada tak, jak ludzie posiadają zwierzęta. Więc może karmić, a może zagłodzić. Kochać i dać spać przy kominku jak pancia jakaś kochanemu pieskowi, albo zbić kijem, albo gardło poderżnąć, wypatroszyć, obedrzeć ze skóry, mięso pożreć, resztę wyrzucić. Tak też może Pan Bóg z każdym przez los mu przeznaczonym uczynić.
Bajki pan pleciesz, panie. Zaczął Jakub, ale nie skończył, bo drzwi paszteciarni otwarły się z trzaskiem i do środka wpadł kum, wściekły jak pokąsany przez gzy byk. Był ubrany niestarannie w rozchełstanej koszuli bez kołnierzyka i krawata i w płaszczu narzuconym na ramiona. W ręku miał gazetę. Co to ma kurwa znaczyć? Ryknął.
Kumie, już tłumaczę.
Zaczął Jakub pospiesznie. Ja wiem, że nie pytałem o pozwolenie, ale nie było czasu. Mój brat miał siedzieć w ławce jak jakiś człowiek gorszej kategorii. Szapiro, co ty mi tu o jakimś uniwersytecie pierdolisz? Warknął kum i rzucił gazetę na stolik. Co to ma kurwa znaczyć? Na pierwszej stronie Kuriera Warszawskiego znajdowała się reprodukcja dwóch fotografii. Na jednej, bardzo niewyraźnej, znajdowały się zwłoki porucznika Jerzego Zielińskiego. Na drugiej zawieszony na martwej szyi Zielińskiego kartonik i artykuł Witolda Sokolińskiego. Jan Kaplica, polski herszt żydowskich bandytów.
Radziwiłek go wziął jeszcze tego samego dnia, jakeśmy go tu przywieźli. 3 tygodnie temu, to znaczy ten jego Rusek, Tiutczew. I chyba u Tiutczewa w mieszkaniu go trzymali. Nie interesowałem się, nie moja sprawa. Zaczął tłumaczyć Szapiro.
Nie twoja? Nie twoja? To teraz mamy! Gdzie jest Radziwiłek?
Zapytał kum.
Po to mu był.
Szapiro spojrzał na Pantaleona. Już rozumieli. Sobęski, dzwoń do pana Radziwiłka do domu. Polecił Jakub, ale wszyscy wiedzieli, że nie odbierze. Sobęski zadzwonił, Radziwiłek nie odebrał. Już wiedzieliśmy. Już rozumieliśmy. Świat się obraca, przewartościowują się jego hierarchie. To, co było wyniesione, upada. Kum też wiedział. Wiedział jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Wiedział, że można i należy walczyć. Do paszteciarni wpadł za to ten sam Łatek, który kiedyś przyniósł mi bilety na mecz bokserski Maccabi z Legią.
Idą tutaj, kumie, idą!
Wrzasnął zgrzany biegiem rozchełstany.
Do chuja pana, zaklął Kaplica. Kto idzie? Falanga! Gdzie? Teraz na placu Piłsudskiego, pójść mają na Tłomackie, wysapał chłopiec. Dużo? Kilkuset. Broń? Kije w rękach, maszyny po kieszeniach. Krzyczą, bić Żyda i wielka Polska narodowa. Chinty są? Nie widziałem.
Kum chwycił chłopca za ramiona, pochylił się i patrząc mu w oczy z tak bliska, że wąsami dotykał jego piegowatego nosa, powiedział.
Słuchaj, Smarku, leć mi teraz na jednej nodze na karcelak. Do jadłodajni Choromańczyka. Łap samego pana Choromańczyka i mów, że Kaplica każe natychmiast wołać wszystkie zdatne do bitki pięści, noże i maszyny. Jasne?
Łatek, przywykły do funkcjonowania jako goniec, ruszył, nie pytając o nic i w wielkim pośpiechu. Ilu takich potem widziałem? Takich jak on, w Warszawie i w Palestynie, na wojnach, w których brałem udział albo którym się przyglądałem. Nerw wszystkich miejskich wojen domowych, walk ulicznych, rewolucji, przewrotów i zamieszek, 10- albo 14-letni chłopcy, miasto znający na wylot, niepozorni na tyle, aby ujść policyjnej kontroli, mądrzy, sprytni, przemykający się zakamarkami z prostymi rozkazami w głowach, nazwiska, adresy, polecenia, zabić, połamać nogi, zapłacić, wypuścić, złapać i przyprowadzić. Pobiegł. Szapiro stał już za ladą, wybierał numer na tarczy telefonu.
Gdzie telefonujesz?
Zapytał Kaplica. Wiedziałem, że jego bandycki mózg pracuje teraz na całej obliczeniowej mocy, jak mózg elektronowy radzieckiego statku kosmicznego podczas startu. Do partii. Muszą ruszyć swoje bojówki. Zaraz zadzwonię do Maccabi. Halo? Dzień dobry, Szapiro mówi. Mamy tutaj porutę. Szapiro żądał jak najszybszej mobilizacji bojówki partyjnej, ale Kaplica już nie słuchał.
Dobrze, Choromańczyk puści wici.
Odparł Kaplica, wyciągnął z kieszeni Browninga, sprawdził magazynek, przeładował. Pantaleon przejrzał komory w naganie.
Ja się zawsze zastanawiam, jak wy tak tę broń sprawdzacie, to rano żeście nie sprawdzili?
Zapytał Szapiro.
Co?
Nie zrozumiał kum.
No jak kum rano wkłada maszynę do kieszeni, to wkłada ją tam nie wiedząc, czy ma w środku naboje?
Kaplica spojrzał na Szapirę nierozumiejącym spojrzeniem jak na wariata.
O co ci chodzi, Jakub?
Szapiro machnął ręką. Swojej broni nie sprawdzał. Zawsze była naładowana, nie musiał tego sprawdzać. Jeśli strzelał, to uzupełniał magazynek. Po prostu.
Szybko się zebrali. Gazeta dopiero wyszła, powiedział. Musieli wiedzieć wcześniej. Wszystko ustawione. Dajcie mi plan miasta! zażądał kaplicarz. Sobęcki przyniósł zaraz, rozłożyli na stoliku. Pójdą z Tłomackiego w stronę Woli, powiedział kum. Chyba, że się zajmą naszą biblioteką i instytutem na Tłomackiem, albo synagogą. Kum zastanawiał się chwilę, gapiąc się w mapę. Panie Pantaleonie, a pan jak myślisz? Pantaleon spojrzał w sufit, wsłuchując się w głos diabła brata. Pantaleon wierzył, że diabeł brat swoimi zarośniętymi oczyma widzi rzeczy, których nie sposób zobaczyć oczami ludzkimi. Poczuł, jak diabeł brat wykrzywia swoją małą twarz w grymasie płaczu.
Pójdą na Kercelek.
Lesznem?
Lesznem,
odparł Pantaleon z pewnością wyroczni. Kaplica spojrzał na plan, dotknął mapy tłustym palcem w okolicach skrzyżowania Leszna i Żelaznej. Tu ustanowimy perymetr na wysokości Żelaznej przy tej szkole kolegium. Jeden oddział będzie czekał przy Ogrodowej, drugi na Nowolipiu pod szpitalem. Uderzym w środek ich pochodu. Rozdzielim ich na dwoje. Do tego czasu Choromańczyk przyjdzie z chłopakami z Kercelaka i uderzy od tej strony. Za tył wezmą się policmajstry. Właśnie, Jakub, na policję dzwoń!
Nie najlepszy klimat ostatnio w kwestii Chintów. Zaczął Szapiro.
Dobra, dzwoń do Sławoja. Albo nie, sam zadzwonię. A pan, panie Sobęcki, bierz pan dechy i zabijaj witrynę. Nie chcę, żeby mi mój lokalik zdewastowali biegiem. Pomóżcie mu.
Sobęcki zabrał się do roboty. Deski na taką okazję miał zawsze przygotowane na zapleczu.
Wyszliśmy z Szapirą i Pantaleonem pomóc. Nad Warszawą zaczynało wschodzić słońce, a Litani patrzył na nas swoją pieśnią, patrzył oczyma pozbawionymi litości, zagarniał nas pod swoją władzę. Niedługo śpiewał, niedługo. Jeszcze chwilę poczekajcie. W oceanie kaszaloty pożerają kałamarnice. Czym żywi się Litani unoszący się nad Warszawą? Czarne mleko. Kaplica wyszedł na ulicę, był blady.
Jedziemy,
powiedział po prostu. Wsiadł do swojego Chryslera, my do Bójka Szapiry, ja z tyłu, Pantaleon obok Jakuba.
Odmówili mu, stwierdził Pantaleon. Myślę, że nawet gorzej.
Pojechaliśmy. Wieści rozniosły się szybko, więc ulice żydowskiej dzielnicy były wyludnione. Interesów nie pootwierano, wiele witryn właściciele pospiesznie zabijali deskami, jak Sobęcki. Nikt nie był tutaj zaskoczony takimi wieściami. Intensywność ulicznych zamieszek w Warszawie to słabła, to rosła w siłę. Czasem nawet parę lat był spokój, jak na przełomie lat 20. czy 30. Rok 1937 był jednak wyjątkowo burzliwy. Zwłaszcza na tle dość spokojnej pierwszej połowy lat 30. I każdy zapobiegliwy warszawski sklepikarz był na okoliczność zamieszek przygotowany. Ulice rozbrzmiewały pospiesznym stukotem młotków, patrzyłem, jak przybijają deski, by ochronić kosztowne szyby witryn. Zwijają szyldy, jeśli da się je łatwo odczepić, chowają donice z kwiatami, ławeczki i tak dalej. I robią to bez oburzenia. Tak samo jak chowaliby dobytek przed zapowiadanym gradem czy burzą. Nie jechaliśmy daleko. Można było pójść piechotą, ale wiadomo, że w takich sytuacjach lepiej mieć auto pod ręką. Samochody zaparkowaliśmy na ulicy Wolność pod domem noclegowym dla bezdomnej młodzieży. Kiedy wysiadaliśmy, nagle wyobraziłem sobie los mój, Mojżesza Bernsteina, którego Jakub Szapiro nie wziąłby pod swoje skrzydła, tylko pozostawił bezlitosnej warszawskiej ulicy, samotnego, pod płonącym spojrzeniem i okrutną pieśnią Litaniego. Albo Jakub Szapiro chciałby wziąć mnie pod swoje skrzydła, wysłałby mi bilet na mecz bokserski Maccabi z Legią, ale ja bym ten bilet podarł. Czy odsprzedał, bo po co miałbym ja, żydowski chłopiec z pobożnej rodziny, iść na mecz bokserski? Więc nie idę, zostaję z matką i bratem, nie porzucam ich. I co się z nami dzieje? Kamienicznik wypowiada nam mieszkanie, mojej matce, bratu i mnie. Bo bez ojca kim jesteśmy? Wdową z dwójką sierot. Tułamy się po niechętnych krewnych. Trzy osoby to za dużo, by przyjąć nas tak po prostu pod dach. Nie potrafię sobie przypomnieć tych krewnych. Ale mieliśmy ich, to na pewno. Mieliśmy wielu krewnych i wszyscy w końcu nas przeganiają. Lądujemy na ulicy. Co się dzieje z moją matką i bratem? Nie wiem. Czy moja matka zaczęłaby się prostytuować? Ona tak pobożna i przy tym zimna jak kamień Żydówka? Czy raczej żebrałaby tak samo jak te wszystkie żebraczki żydowskie i chrześcijańskie, którym Warszawa pokazała swoje zwykłe, okrutne oblicze? A ja? Może trafiłbym właśnie tutaj, do domu noclegowego dla bezdomnej młodzieży. Jadłbym cienką zupę i cierpiał prześladowania ze strony chrześcijańskich dzieci. Kazaliby mi uczyć się pacierza i czynić znak krzyża i całować krucyfiks. Nurzaliby moją głowę w toalecie, wyrwaliby mi pejsy, ściągaliby mi spodnie i naśmiewali się z obrzezanego prącia, kopali w jądra, bili w twarz, a ja nie umiałbym się bronić, bo przecież nie chodziłbym z Jakubem Szapirą trenować do sali gwiazdy. Nie wiedziałbym, jak trzymać ręce, jak zejść przed ciosem, jak zrobić rotację pod niezdarnym sierpowym, by wyskoczyć z drugiej strony i zwalić prześladowcę na ziemię jednym uderzeniem w miejsce, w którym żuchwa łączy się z czaszką, albo jeszcze dalej, za ucho. A potem co? Za rok wykopaliby mnie stamtąd, a za dwa nadszedłby rok 1939 i co by ze mną było? Sam bym wcześniej do Palestyny nie wyjechał. Bo za co? Bo jak? Jakub Szapiro poderżnął gardło Nauma Bernsteina, by uratować życie Mojsze Bernsteina. Bym żył. Bym mógł zostać generałem Moshe Inbarem, przejść mój szlak bojowy po to tylko, by teraz siedzieć przy maszynie, nie wychodzić z domu, po prostu być i spisywać swoje wspomnienia. Uratowany przez Jakuba ruszam za Kumem, Pantaleonem i Jakubem samym. Biegniemy na wyznaczone miejsce zbiórki u Zbiegu Wolności, Nowolipia, Żelaznej i Żytniej, pod szpitalem Świętej Zofii, który jest przy tym szpitalem ginekologicznym. Kumowi szybko brakuje oddechu, zwalnia, przystaje, chwyta się płotu. Czekamy na niego. Jakub i Pantaleon są podnieceni, rozluźnieni. Jakub przeskakuje z nogi na nogę, rozgrzewa szyję i ramiona jak przed walką na ringu. Pantaleon wykręca sobie stawy, aż trzaskają. Przeczesuje długie włosy delikatnie, dotyka palcami twarzy diabła brata na potylicy. Dobiega do nas Kum, zasapany, zziajany, spocony, z pistoletem w ręku. Nie na moje lata, nie na moje już, sapie.
Tu rodzą się ludzie, a myśmy się tu uroczyście zebrali na umieranie, mówi Pantaleon, wskazując na szpital. Nasze albo wrogów naszych. Taki jest porządek spraw świata tego. Jeden się rodzi, jeden umiera. Pan Jezus palcem pokazuje, ten się ma urodzić, a ten umrze. Ludzie się zamieniają miejscami. Ten, co się rodzi, zajmuje miejsce tego, co go Pan Jezus palcem pokazał do umarcia.
Kum i Szapiro nie słuchają, tylko ja słucham. Munia pali papierosa i mruczy coś pod nosem w języku, którego nie rozpoznaje.
Na krawędzi nocy i dnia, nim ucichnie cały zgiełk, tyle bardzo ważnych spraw znów rozpływa się we mgle. Na krawędzi nocy i dnia, proszę nie mów, kim jest kto. Pośród wyobrażeń zjaw pragnę ciepła twoich.
Że noc się burzy i skraca dzień, to się odwróci, spróbuj więc odnaleźć pierwszych rozmów sens naszej mizernej prawdy strzem. Tak jakby nie posiwiał nikt, jakby nikt nie uronił łzy i tylko jednej kropli krwi od kolca. Na krawędzi nocy i dnia
zatrzymajmy się o krok. Tam światełko miga patrz, przez latarnię wbite szkło. Na krawędzi nocy i dnia więcej wiesz, choć widzisz mniej. Milczysz, chociaż pewność masz, lepiej milcz, lecz nie mów nie.
To nic, że noc się właśnie mija z dniem. Nie wszystko zgaśnie, spróbuj więc odnaleźć tamtych rozmów sens. Naszej mizernej prawdy strzeń. Tak, jakby nie posiwiał nikt, jakby nikt nie urodził łzy. Cienie twoja twarz, jeszcze chwila będzie świt.
Tak jakby nie posiwiał nikt, jakby nikt,
jakby nikt nie uronił łzy.
Teraz podam Państwu jeszcze statystyki dotyczące COVID-19. Na świecie zachorowało 123 292 803 osoby, zmarło 2 716 774 osoby. Stany Zjednoczone zbliżają się do 30 milionów zachorowań, ale należy dodać, że w ostatnich dniach ta liczba zachorowań spada. Wczoraj było zaledwie, nazwijmy to, 30 tysięcy, a pamiętacie Państwo, kiedy było nawet 300. Więc cyfra jest następująca: 29 819 315 osób było lub jest zakażonych koronawirusem. Zmarło natomiast 542 359 osób. Drodzy Państwo, raz jeszcze odsyłam do osób, które chcą się zaszczepić. Przypominam taką stronę internetową vaccinefinder.org. Raz jeszcze vaccinefinder.org. Program prowadziła Barbara Innicka, która dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.